Audycja nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dzisiaj poświęcona oszczędnościom energetycznym, mówiąc najkrócej. Ariel Sinicki, burmistrz Rumi przy mikrofonie. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
Wejherowo mówi, wyłączymy co trzecią latarnię uliczną, poza tymi miejscami, które z przyczyn bezpieczeństwa są ważne. Place zabaw po 22 będą ciemne. Czy dokładnie tak zamierza zrobić Rumia?
To znaczy my w sztabie kryzysowym tutaj analizujemy całą sytuację cały czas. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące wygaszania lamp ulicznych. Jest to dla nas ostateczność i chcielibyśmy tego bardzo, bardzo uniknąć. Jedyną decyzją, jaka zapadła, jest na pewno to, że niestety ozdoby świąteczne na lampach ulicznych, niestety w tym roku ich będzie bardzo, bardzo mało, a te sprawy dotyczące bezpieczeństwa, więc lampy uliczne, to naprawdę będzie ostateczność. Jeżeli taka decyzja zapadnie, to będzie to ostateczność i staramy się tego jak najbardziej uniknąć. Są ciężkie czasy dla samorządów również. Musimy oczywiście oszczędzać wszyscy, ale podchodzimy do tego inaczej po prostu, bo bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze niż oszczędności i jeżeli będziemy mogli tego uniknąć, na pewno tego unikniemy.
Pytanie, gdzie jest granica bezpieczeństwa? Znajdujemy się w tej chwili przed parkiem przy Urzędzie Miejskim. Jest tutaj kilkanaście latarni. Myślę sobie, gdyby je wyłączyć, byłoby tak niepokojąco ponuro, ale czy mniej bezpiecznie? Być może tutaj akurat by się dało.
Znaczy są różne opcje i różne opinie do tego dotyczące. Niektórzy mówią, żeby wyłączać światła godzinę wcześniej i godzinę później rano, a godzinę wcześniej pod wieczór.
Mam wrażenie, że część samorządów już to robi, bo kiedy się jedzie wczesnym rankiem, kiedy jeszcze słońce nie wstało, ale już zaczyna się przejaśniać, światła są wyłączone na drogach.
To są ogromne środki, które miasto musi co roku generować i wydawać. Rzeczywiście te światła są tak ustawione jak najbardziej na styk, żeby jak najmniejsze te wydatki były. Tak jak powiedziałem, wyłączanie latarni ulicznych będzie to ostateczność i chcemy tego uniknąć. Również place zabaw, parki. Ludzie korzystają również z tego wieczorem. Nie mówię, że po nocy oczywiście, ale wieczorem, ale na pewno wyłączanie światła po nocy to będzie stwarzało, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, które chcemy uniknąć.
Jak duży to jest dla Was wydatek w ciągu roku? Energia elektryczna, nie tylko ta na oświetlanie ulic.
No, energia uliczna to jest kilka milionów złotych, to jest około 2,5-3 milionów złotych. Te ceny teraz idą w górę, wszyscy to odczuwamy. Planujemy różnego rodzaju działania, które sprawią, że będziemy wydawali za energię mniej środków, ale nie będzie to kosztem właśnie wyłączania światła. Chcielibyśmy wszystkie uprawy uliczne zmienić z sodowych na LED-owe.
A dzisiaj większość jest jakich?
Dzisiaj jest to po połowie dziś tak naprawdę jest około 2,5 tysiąca, mamy LED-owych, około 2,5 tysiąca sodowych, więc naprawdę taka zmiana sprawi, że będzie tych oszczędności więcej. Rozmawiamy z energią na temat właśnie wymiany tych wszystkich opraw. To nam pozwoli również inaczej działać, ponieważ na przykład sodowych opraw nie można przyciemnić, można wyłączyć albo włączyć, prawda? A LED-owe można przyciemniać, te nowoczesne, więc to też jest możliwość później różnego rodzaju działań, aby te opłaty za energię były mniejsze.
Przeprowadzaliście audyt energetyczny, co z niego wynikało, jakie konkluzje z niego płynące da się wykorzystać w przyszłości?
No na pewno ta wymiana tego oświetlenia, prawda? Te lampy sodowe to jednak biorą dużo więcej energii, więc wymiana ich na te LED-owe to na pewno stworzy nam większe możliwości oszczędności i to jest nasz teraz główny kierunek, którym chcemy podążać.
Ile wydaliście w minionym roku za prąd, a ile prawdopodobnie będziecie musieli wydać w kolejnych latach? Czy znane już są stawki? Czy wiadomo, za ile energia elektryczna będzie przez Was kupowana?
Niby stawki znamy, a tak do końca, dopóki nie podpiszemy umów, nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ to się zmienia i może jeszcze się zmienić, więc wolałbym unikać teraz komentarzy, ile wydamy, ponieważ to wszystko się okaże tak zwanie w praniu.
Jesteście częścią Metropolitalnej Grupy Zakupowej?
Tak, dokładnie jesteśmy częścią Metropolitalnej Grupy Zakupowej i podejmiemy decyzję wspólnie, ale to też każdy ma inną sytuację i każdy inaczej do tego podchodzi.
Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Trzymam kciuki za oszczędne, ale równocześnie jasne miasto w najbliższych miesiącach.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Zaglądamy tym razem do Żukowa z pytaniem o oszczędności energetyczne. Burmistrz Wojciech Kankowski, dzień dobry.
Dzień dobry, no dzień dobry Państwu.
Zdaje się, że już wyłączacie część latarni.
Niewielką. Te systemy, które są tak skonstruowane, że możliwe jest wyłączenie części, a tak jest na systemach, które należą do gminy i są przez gminę zarządzane, te możemy tak regulować. I tak się dzieje między innymi na ulicy Armii Krajowej w Żukowie. W innych miejscach przygotowaliśmy takie rozwiązania, które pozwolą wyłączenie po godzinie 22-23 między innymi oświetlenia na parkingach, które już wówczas są mniej uczęszczane, czy praktycznie nie są uczęszczane. Tutaj mówię o parkingu między innymi w Baninie. Mówimy też o oświetleniu części cmentarzy, które w środku nocy raczej nie muszą być, no, na pewno byłoby dobrze, jakby były, natomiast nie będzie to z jakimś skutkiem negatywnym. W innych miejscach też takie działania są prowadzone. Między innymi zleciłem dopracowanie możliwości wymiany lamp, nie, ale samych żarówek w parku tutaj w Żukowie, z sodowych, które mają moc 70 W na żarówki LED-owe o mocy 28 W i to już się też referat komunalny przygotowuje. Tych lamp jest 180 w całym Żukowie, gdzie można te żarówki wymienić, a więc jeszcze przed tym gwałtownym wzrostem, bo to jednak będzie gwałtowny wzrost cen energii, będziemy to chcieli zrealizować.
Poniekąd odpowiedział Pan na moje kolejne pytanie, bo no, wiadomo, wyłączanie, przyciemnianie to jest najczęstszy zabieg, jego samorządy się podejmują. Natomiast jak duże oszczędności można tą drogą zyskać? To są rzędu kilku, kilkunastu procent w skali wydatków energetycznych w budżecie, czy to bardziej symbol?
W sytuacji trudnej ja akurat uważam, że nawet jeżeli to byłoby jakaś niewielka kwota, to po prostu musimy oszczędzać. Najistotniejsze jest to, że nałożono na nas, na samorząd, administrację, obowiązek zaoszczędzenia już w grudniu 10% energii. Jest to zagrożone karą 20 tysięcy złotych, a więc...
Ze strony dostawcy energii, czy ministerialna to kara?
To jest administracyjne zarządzenie pana premiera, a więc ze strony administracji. A więc to jest jakby taka potrzeba wynikająca z decyzji administracyjnych, ale one wynikają po prostu z kryzysu energetycznego, który ma swoje skutki. Już tutaj wielu polityków o tym mówi. Nie do mnie należy jakby ocenianie czy szukanie tego. Widzimy wszyscy, że cena energii gwałtownie rośnie i to nie tylko w Polsce. No, przykład Francji jest w ogóle katastrofalny, gdzie większość pochodzi z źródeł jądrowych czy z elektrowni jądrowych, a ceny tam wzrosły pięcio-sześciokrotnie. I teraz my zakładamy, że uda się jakieś 15-20%, no byłoby cudownie, jakby to było 20%, dlatego że ten prąd w cenie gwarantowanej, która będzie wynosiła 85 groszy brutto, jeżeli VAT zostanie na takim samym poziomie, będziemy musieli tak moderować zasobami energetycznymi, żeby nie przekroczyć 80% tegorocznego zużycia, co będzie bardzo trudne, ponieważ gmina się rozwija, przybywają nowe obiekty szkolne, przybywają nowe punkty oświetleniowe, a więc no tutaj trudno mówić w sytuacji rozwoju gminy o tak mocnym ograniczeniu energii. Ale dla przykładu takiego efektu, jaki jest dzisiaj, mamy na ten rok w planach budżetowych 6,5 miliona złotych na energię w obiektach gminnych i oświetleniu. I cena do końca roku energii to są 44 grosze za 1 kWh. A więc jeżeli ta 1 kWh będzie kosztowała 85 groszy, do limitu 80% roku 2022, no to szacujemy, że ten koszt energii na przyszły rok może być w granicach 13-14 milionów złotych. A więc jest to gigantyczny wzrost. Nie jest to duży, tylko gigantyczny wzrost, jak dla budżetu gminy Żukowo, która nie jest małą gminą, czy nie jest jakąś słabiutką gminą, natomiast będzie to znaczące. A więc jeżeli udałoby się z tych szacowanych 14 milionów oszczędzić 15-20%, to my mówimy o kwocie 1,5-2 milionów może, czy nawet więcej niż 2 miliony złotych.
Z tego, co pan mówi, wynika, że tak na dobrą sprawę nie tyle wyłączyć oświetlenie w części latarni, co zdjąć te latarnie równie dobrze można by, bo one się w najbliższych latach nie przydadzą.
Nie, to jest takie fatalistyczne patrzenie na przyszłość. No, ja jestem optymistą. Ja uważam, że ten czas i wojny, i kryzysu, no, na wojnie zawsze są tacy, którzy chcą zarobić. Natomiast nie chciałbym i przypuszczam, że tutaj jestem zgodny z Radą Miejską, doprowadzić do sytuacji jakichś egipskich ciemności. Ograniczyć, będziemy to analizować w taki sposób, żeby ograniczyć w miejscach takich, które nie są tak bardzo obciążone ruchem, czy gdzie nie ma ruchu pieszych. A więc niedawno doświetliliśmy przy pomocy funduszu rządowego 14 przejść dla pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej, czyli głównie dojścia do szkół. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz to mi ograniczyć. Po prostu konsultacje z mieszkańcami. Mieszkańcy często mówią, środek nocy Oczywiście można bardzo mocno ograniczyć, ale nie w tych miejscach, które są niezbędne.
Oby te problemy minęły, mówi to zresztą historyk z wykształcenia, a więc ma ku temu merytoryczne podstawy, burmistrz Żukowa, jak rozumiem również optymista Wojciech Kankowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oprócz tego, że jestem historykiem, kończyłem technikum ekonomiczne o kierunku terenowe organy władzy i administracji państwowej, stąd też podstawy ekonomiczne mam chyba dość dobre.
A my za chwilę pojedziemy do Pruszcza Gdańskiego. O zaciskaniu pasa audycja Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Ze mną Daniel Kulkowski, wicewójt gminy Pruszcz Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za ile punktów świetlnych gmina odpowiada? Za ile płaci?
Szanowni Państwo, to jest bardzo długi temat. Ja tylko powiem w uproszczeniu, że mówimy o setkach lamp w skali całej gminy. Mam tu na myśli zarówno majątek gminy, lampy, które są lampami gminnymi, oraz lampami, które są we własności spółki Energooświetlenie. Także to jest taki dualizm. Z jednej strony płacimy za te, które są naszym majątkiem, z drugiej strony musimy płacić za te, które świecą u nas, ale są majątkiem innej spółki. Co by nie mówić, jest to w sumie około 1200 punktów świetlnych.
Przy jakim poglądzie obstajecie na dzisiaj? Wyłączamy, żeby było taniej, czy zostawiamy, płacimy, zaciskamy pasa, żeby było bezpieczniej? Bo takie poglądy najczęściej pojawiają się wśród samorządowców, w kontekście podwyżek oczywiście.
Dzisiaj stosujemy, można powiedzieć, hybrydowe podejście, bo z jednej strony wyłączyliśmy już lampy, na przykład w naszych parkach gminnych, gdzie uznaliśmy, że te kwestie bezpieczeństwa są mimo wszystko troszeczkę mniej istotne niż na przykład na drogach czy na przejściach dla pieszych. Natomiast na tą chwilę nie wyłączyliśmy lamp na drogach czy na przejściach dla pieszych. Tutaj chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Nie wykluczamy takiej możliwości, że będziemy zmuszeni do tego. Natomiast na razie tego jeszcze nie zrobiliśmy, ale to, co zrobiliśmy, to zleciliśmy modernizację naszych szafek oświetleniowych. Mamy w gminie około 120 obwodów elektrycznych i żebyśmy mieli dobre sterowanie nad tym oświetleniem, zleciliśmy na tą chwilę przerobienie 40 szafek, a w przyszłym roku pozostałe chcemy przerobić w taki sposób, żeby w każdej szafce oświetleniowej był zegar astronomiczny, który umożliwi nam właśnie sprawne sterowanie, czyli wyłączenie tych lamp w takim czasie, kiedy my uznamy, że chcemy, żeby one były wyłączone. Po prostu ta noc dla tych lamp będzie dłuższa, tak bym powiedział.
Dzisiaj decyduje o tym czujka zmierzchu, czy o tym decyduje zegar, który względem słońca sam się rozregulowuje siłą rzeczy?
Tu jest bardzo różnie, bo jedne instalacje są starsze i one mają to trudniejsze sterowanie, tak bym powiedział, a te, które budujemy już dzisiaj, one mają taki zegar astronomiczny, więc my chcemy dostosować naszą infrastrukturę do pełnego sterowania, żeby w zależności od sytuacji finansowej móc reagować. Na pewno jest to dobry kierunek, bo zawsze warto mieć sterowanie i zawsze warto oszczędzać, to nie tylko teraz, kiedy jest kryzys, natomiast teraz trzeba na te pieniądze jeszcze mocniej uważać.
O jakie pieniądze toczy się gra?
Dzisiaj płacimy 444 zł za megawattogodzinę netto i tak naprawdę nie wiem, ile będziemy płacili w przyszłym roku, ponieważ jesteśmy w trakcie negocjacji w ramach metropolitalnej grupy zakupowej, to pewnie Państwo słyszycie z wielu różnych miejsc, więc nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, jeszcze jest zbyt szybko. Czekamy także na rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego dostawy gazu. To trochę inny temat, ale muszę to zaznaczyć, ponieważ dzisiaj konstruujemy budżet na przyszły rok i jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ główny nasz problem, problem gminy Pruszcz Gdański, to są wydatki bieżące. A tutaj lwią część tego wydatku stanowi właśnie energia elektryczna i gaz, więc tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, ile nas będzie kosztowała energia elektryczna w przyszłym roku. Natomiast będzie to zdecydowanie więcej niż teraz płacimy. Słyszymy nawet o 500%, o 600%, ale dzisiaj tak zero-jedynkowo nie potrafię powiedzieć.
Ile wydajecie rocznie?
Szanowni Państwo, tutaj musiałbym zajrzeć w konkretne wydruki. Na tą chwilę nie jestem przygotowany, żeby mówić o konkretnych kwotach. Natomiast zakładamy, że na pewno te 400% będziemy musieli w przyszłym roku dołożyć, a główny koszt to jest oświetlenie uliczne. Ale muszę też zaznaczyć, że wprowadziliśmy parę takich mniejszych rzeczy na co dzień, które też są dobrym kierunkiem działania, bo chociażby, po pierwsze, w tym roku nie będziemy montowali żadnych oświetleń takich świątecznych. Na całym terenie gminy nie wywiesimy ani jednego. Przy samym terenie budynku Urzędu Gminy też wygasiliśmy tutaj część oświetleń, wyłączyliśmy iluminację na budynku Urzędu Gminy. To są wszystko fajne rzeczy, ale w chwili, kiedy prąd jest tak drogi, uznaliśmy, że to jest konieczność, żeby takie małe, bo małe, ale jednak oszczędności wprowadzać. Nasze jednostki, które są w naszych strukturach, też poleciliśmy niezłe zaciskanie pasa, bo też oświetlenia zewnętrzne wyłączają, czy ośrodek kultury, czy ośrodek sportu, czy nasze szkoły. My mamy 8 szkół, więc jak to wszystko włożymy do jednego budżetu, to nawet te małe oszczędności dają dużo, dużo pieniędzy. Oszczędzamy nie tylko na prądzie, staramy się oszczędzać też na takich małych rzeczach jak wydruki, minimalizować liczbę wydruków, używać mniej kolorowych wydruków, korzystać mniej z urządzeń takich podręcznych, małych kserokopiarek, raczej skupiamy się na takich dużych, więc to może brzmi jako bardzo małe rzeczy, ale przyjrzeliśmy się praktycznie każdemu miejscu, w którym można zaoszczędzić i wprowadziliśmy cały taki pakiet oszczędności, tak bym go nazwał, który liczę, że troszeczkę chociaż sytuację poprawi.
Rozmawia pan z kolegami, z koleżankami, samorządowcami podobnie jak wy, patrzą na sprawę, czy aż tak bardzo nie przykładają się do detali. Mam wrażenie, że zajrzeliście w każdą szczelinę, aby znaleźć tam oszczędności.
No dzisiaj nie jest to tajemnicą. Główny temat wśród samorządowców to jest kwestia problemów z finansowaniem. Dzisiaj użyłbym nawet dużych słów, że samorządy są w takiej sytuacji, że jest to kryzys finansowy w samorządach. Takiej sytuacji jeszcze nie było i każdy robi co może w ramach swoich struktur. Jest to dzisiaj główny temat wszystkich rozmów i tak naprawdę nawet często jeden samorządowiec podpowiada drugiemu, gdzie spojrzeć, bo tworzymy jedną samorządową rodzinę i lubimy sobie pogadać, więc my chętnie też korzystamy z praktyk innych i jeśli jest coś, na co sami jeszcze nie wpadliśmy, to też słuchamy sugestii, a sami też podpowiadamy, jeżeli możemy komuś coś podpowiedzieć, to czemu nie.
Daniel Kulkowski, wicewójt gminy Pruszcz Gdański. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.